My mamy teraz połączenie z panem Tomaszem Olszówką, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, Tomasz Olszówka.
To na początek chciałabym zapytać się o te nowe doniesienia, które płyną do nas z Brukseli, które płyną do nas z Unii Europejskiej. 10 lipca 2027 rok ma być nowy limit płatności gotówkowych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Co to zmieni w przestrzeni finansowej?
Pani redaktor, nowe regulacje mogą istotnie wiele zmienić, ponieważ z jednej strony zmienią się limity transakcji gotówkowych, one zostaną obniżone, z drugiej jednak strony, i to dużo wcześniej, wejdzie część regulacji, one będą dotyczyły przede wszystkim całego procesu analizowania, badania transakcji, które się odbywają, i ewentualnego ich raportowania, także oceny ryzyka. O ile duże instytucje finansowe tego rodzaju działania prowadzą na bieżąco, o tyle dosyć znacznie zostanie poszerzony krąg podmiotów, które będą do tego zobowiązane. I będą to także dużo mniejsze podmioty, w tym także podmioty sektora MŚP, czyli mikroprzedsiębiorcy mali i średni przedsiębiorcy, i nawet oni w niektórych przypadkach będą musieli dokonywać takiej oceny ryzyka, oceny kontrahenta albo stron transakcji, w zależności od przypadku, jaka to jest transakcja i pomiędzy kim, i ewentualnie także zarejestrować się w odpowiednich organach i potem raportować tego rodzaju czynności, zwłaszcza kiedy one będą wzbudzały podejrzenia.
Gdzie mają raportować takie nieprawidłowości firmy?
Tego rodzaju informacje trzeba będzie raportować do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej po uprzedniej rejestracji tamże i także po uprzednim, przede wszystkim, wprowadzeniu odpowiednich procedur, przeszkoleniu personelu. Warto zauważyć, że to wszystko będzie dodatkową czynnością taką wewnętrzną, administracyjną, i także będzie się to wiązało z pewnego rodzaju kosztem albo wysiłkiem administracyjnym. Jest to usprawiedliwione, albo próbuje się to usprawiedliwiać właśnie tymi wszystkimi działaniami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, natomiast dla najmniejszych podmiotów to będzie istotne obciążenie.
No właśnie, powiedział pan chyba słowo klucz, bo mówi się o tym dużo w przestrzeni publicznej, o tym obciążeniu. Powiedzmy o tych limitach przede wszystkim. Jak to ma wyglądać, panie dyrektorze? Rozumiem, że pomiędzy osobami prywatnymi dalej będziemy mogli płacić gotówką, niezależnie jaka to będzie kwota.
Będziemy mogli, natomiast jeżeli taka transakcja będzie budziła albo będzie mogła wzbudzić podejrzenia, albo jedna ze stron transakcji będzie takie podejrzenia budzić, to i tak należał przykładowo notariusz albo radca prawny, adwokat, ewentualnie jubiler lub, nie wiem, galeria sztuki, będzie zobowiązana do tego, aby taką transakcję zgłosić do Inspektora Informacji Finansowej.
A na jakiej podstawie ktoś może wiedzieć, czy to budzi wątpliwości, czy nie?
To właśnie będzie wynikać bardzo szczegółowo z całej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Odrębne wytyczne mają być wydane w postaci rozporządzeń do ustawy zmieniającej ustawę właśnie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Rozumiem, no dobrze, no ale chcę kupić używane auto, tak? I mam na to kilkadziesiąt tysięcy złotych i tą kwotę płacę za używane auto w jakimś komisie. I co? I ktoś może dostrzec w tym, że ja mam niewiadome źródło pochodzenia tych pieniędzy, czy jak?
W niektórych sytuacjach i w oparciu o te wytyczne, których jeszcze w tej chwili nie znam, tak, będzie dokonywana ocena takiego ryzyka. I w sytuacji, kiedy uzna pani, że płatność przelewem bankowym jest z różnych przyczyn niewskazana i będzie pani chciała dokonać takiej płatności gotówką, no to wtedy druga strona, na przykład komis, który taki samochód będzie sprzedawał, istotnie powinien dokonać pewnego rodzaju czynności.
Jak taki pan z komisu może to zweryfikować?
W praktyce to będzie bardzo trudne. W praktyce to będzie bardzo trudne. To, tak jak pani słusznie zauważyła, no, będą tego musiały dokonywać osoby niekoniecznie do tego posiadające przygotowanie, wiedzę czy umiejętności.
Czyli jaki limit jest dla osób prywatnych pomiędzy sobą dozwolony? Będzie jakiś limit? Nie, formalnie nie.
Formalnie nie, natomiast istotnie każda transakcja powyżej limitu będzie wymagała takiego badania ryzyka.
Ale powyżej jakiego limitu?
Aktualnie to jest 15 tysięcy euro. I są prace, aby tę kwotę obniżyć.
Ale mówi pan pomiędzy osobami prywatnymi też?
Znaczy, to jest przede wszystkim w transakcjach między przedsiębiorcami.
No właśnie, to teraz ja mówię tylko o osobach prywatnych, że tutaj chyba ograniczeń nie będzie, prawda? Limitów.
Limitu nie będzie, ale proszę mieć świadomość, że jeżeli osoby prywatne będą dokonywać transakcji na przykład zbycia nieruchomości, to taka transakcja ma miejsce przed notariuszem. Jeżeli notariusz z różnych przyczyn będzie mógł powziąć podejrzenia co do tego, że któraś z tych stron transakcji może na przykład dysponować gotówką z niejasnego źródła, będzie zobowiązany do rejestracji u głównego inspektora informacji finansowej i do dokonania i przedstawienia raportów co do transakcji podejrzanej.
A to rozporządzenie, o którym mówimy, które ma obowiązywać już prawie za rok, tak? Mówi o wysokości 10 tysięcy euro, dotyczy przedsiębiorców, tak?
Przede wszystkim tak.
A jak to będzie wyglądało? Ktoś płaci powyżej 10 tysięcy euro za dany produkt gotówką, będzie chciał zapłacić i rozumiem, że nie będzie mógł. Przedsiębiorca.
Co do zasady nie będzie mógł lub będzie to musiał w jakiś szczególny sposób uargumentować. Natomiast tak, będzie takie tego rodzaju ograniczenie. No, taki jest kierunek zmian, aby tego rodzaju transakcje i na takie kwoty jednak odbywał się przy wykorzystaniu przelewów bankowych albo innych podobnych sposobów.
A jak reagują na to przedsiębiorcy, proszę nam powiedzieć, panie dyrektorze, bo słyszy się, że no, branża podchodzi dosyć krytycznie do takiego rozwiązania.
No tutaj mamy dwa aspekty. Po pierwsze, bardzo szeroki krąg podmiotów, które będą obowiązane do wdrożenia procedur, do jakby prowadzenia całej analizy różnego rodzaju transakcji, które do tej pory nie musiały tego czynić. W przypadku tego rodzaju transakcji albo transakcji ponad progami raportowania do inspektora informacji finansowej, no to będzie duży obowiązek i administracyjny. To wymaga zawsze no, po prostu wszczęcia pewnych procedur, podjęcia pewnych czynności, to po prostu kosztuje.
A przedsiębiorcy i tak mówią, i tak już użalają się, skarżą się na to, że mają bardzo dużo papierów i dokumentów,
tak.
Teraz trzeba będzie im dołożyć jeszcze kolejne? No, panie będą zadowoleni z tego rozwiązania.
No, przede wszystkim więcej się... To jest problem, na który bardzo często zwracają uwagę przedsiębiorcy. Dużo więcej trzeba informować o tym, co się robi, niż się robi. W zakresie wykonywania działalności gospodarczej to jest istotny kłopot i pewna przeszkoda i bariera w wykonywaniu działalności gospodarczej.
Jakie jest stanowisko tutaj państwa jako rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw? Jakie głosy państwo słyszą z branży? No i jak wyglądają konsultacje w tej sprawie?
Konsultacje publiczne zostały zakończone jeszcze w ubiegłym roku. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wskazywał projektodawcom, czyli ministrowi finansów i gospodarki, na przede wszystkim pewnego rodzaju niedopracowanie dokumentów towarzyszących wprowadzeniu projektu nowelizacji, ponieważ nie oszacowano przede wszystkim bardzo precyzyjnie kręgu podmiotów, które będą zobowiązane do stosowania nowych regulacji, raz, a dwa, nie oszacowano kosztów, jakie te podmioty będą musiały ponieść w związku z tymi nowymi regulacjami, a te koszty dla mniejszych podmiotów są znaczące.
O jakiego rzędu pieniądzach mówimy dla firmy?
Tego się nie da ustalić. Właśnie to było nasze zastrzeżenie, że sam projektodawca zaniechał nawet takiego dosyć ogólnego czy szczątkowego podania tych informacji, a one są ważne dla tych, którzy tych regulacji będą musieli stosować w przyszłości.
Kiedy poznamy takie informacje, kiedy rząd przedstawi te wytyczne, bo rozumiem, że właśnie na jakim też etapie są prace legislacyjne, proszę nam powiedzieć.
Aktualnie prace legislacyjne toczą się jeszcze na etapie rządowym. Dyskutuje nad tym Stały Komitet Rady Ministrów. Tam w dniu dzisiejszym nawet zostały opublikowane odpowiedzi projektodawcy, czyli ministra finansów i gospodarki, na te uwagi, które zostały zgłoszone przez kilka organów już właśnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Podejrzewam, że ponieważ część z regulacji powinna być wdrożona już 1 października tego roku, pozostałe w przyszłym roku, to projekt ten niebawem powinien być kierowany do parlamentu. Natomiast wkrótce potem będą także przygotowywane dokumenty towarzyszące, czyli chociażby wytyczne.
A jakie państwo jeszcze mieli zastrzeżenia do tych pierwszych takich ustaleń, decyzji? Bo tak jak rozmawiamy, no, branża mówi to, co mówi.
Znaczy przede wszystkim nie jedna branża, tylko wiele branż, bo krąg adresatów nowych regulacji jest naprawdę bardzo szeroki, bo on dotyczy w zasadzie wszystkich tych podmiotów, które mogą mieć związek albo obracają produktami czy towarami wysokiej wartości. I naszym właśnie takim, no, tu był problem, aby móc przekazać takie skonkretyzowane merytoryczne uwagi, ponieważ nie zostały oszacowane koszty przez projektodawcę, koszty wdrożenia tych regulacji przez samych projektodawców, przez samych przedsiębiorców. A mali przedsiębiorcy, no oni nie posiadają takich, nie wiem, wyspecjalizowanych struktur, które, czy działów, które dokonują takich raz analiz, dwa wyliczeń, ile coś będzie kosztowało. To są często bardzo, bardzo małe firmy, czasem jednoosobowe, więc tego rodzaju przedsiębiorcy, no, nie dokonują tego rodzaju wyliczeń, natomiast na pewno jest to dla nich bardzo spory wysiłek organizacyjny.
Tym bardziej, że niedawno, panie dyrektorze, także duża część przedsiębiorców została też zobowiązana do prowadzenia KSeF-u, tak? I też tego się uczą przedsiębiorcy.
To jest tak, to jest coś, co dla części przedsiębiorców stanowiło duże wyzwanie. Oni teraz próbują podołać nowym obowiązkom. Część sobie radzi, część próbuje nadrobić i w jakiś sposób dostosować się. Natomiast jest to w zasadzie obowiązek dla zdecydowanej większości, a ewentualne nieliczne wyłączenia także wkrótce ustaną. Natomiast nie są to jedyne jakby istotne regulacje, ponieważ także niedawno bardzo duża grupa przedsiębiorców została objęta na przykład zmianami w zakresie przewozów towarów SENT.
No to też bardzo krytycznie branża się o tym wypowiada.
Tak, tak. Tutaj o ile cele są po części usprawiedliwione, o tyle sposób wprowadzenia tych zmian i wdrożenia jest bardzo krytykowany.
Czy coś się w tym zakresie zmieniło właśnie, jeżeli chodzi o ten przewóz?
Zostało rozporządzenie wykonawcze, zostało zmienione, zostały podniesione limity, ale problem nadal istnieje i odrębnie będziemy, jako Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przygotowywać dodatkowe, kolejne wystąpienie z konkretnymi postulatami zmian, tak aby jednak przedsiębiorcy, no, mogli się w nieco łatwiejszy sposób do tych zmian dostosować, w niektórych przypadkach, aby im to ułatwić lub wesprzeć, a przede wszystkim, aby zwłaszcza w początkowej fazie stosowania tych nowych i trudnych dla nich regulacji, przede wszystkim byli pouczani, a nie karani. Te kary finansowe są bardzo wysokie.
Tak, wiemy, bo rozmawialiśmy na naszej antenie niejednokrotnie na ten temat. To ja jeszcze wrócę na koniec do tego rozporządzenia, bo pojawiają się w przestrzeni publicznej, panie dyrektorze, różnego rodzaju informacje. I teraz tak, identyfikacja klienta, bo o tym się mówi, że płatności powyżej 3000 euro będą wymagały bezwzględnej weryfikacji tożsamości płatnika i alarmują niektórzy politycy czy niektórzy publicyści o tym, że co w takiej sytuacji trzeba będzie podać PESEL, czy jak ta weryfikacja będzie wyglądała od tego 10 lipca 2027?
Tam będzie szereg danych do weryfikacji, przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że możemy mieć do czynienia z osobą fizyczną będącą obywatelem polskim, możemy mieć do czynienia z osobą fizyczną, która nie będzie obywatelem polskim i możemy też mieć do czynienia z osobami prawnymi, krajowymi, obcymi. I także osobami, które fizycznymi, które występują w imieniu tych osób prawnych, czyli spółek, fundacji, innego rodzaju podmiotów. I w zależności od tego, jaki to będzie podmiot, takie podstawowe dane trzeba będzie weryfikować, a osoba, czyli strona transakcji, po prostu będzie zobowiązana je do ich ujawnienia i przekazania, czy to właśnie stronie transakcji, czy stronie, która w jakiś sposób nad tą transakcją czuwa.
Czyli może pan to przełożyć na taki bardziej mniej,
ludzki język.
Tak, dokładnie. Jakąś sytuację opiszmy, tak, która będzie dotyczyła tej płatności powyżej 3000 euro.
Jeżeli przykładowo ktoś, osoba fizyczna, niech to będzie obywatel Polski, będzie chciała dokonać zakupu i płacić gotówką za na przykład dzieło sztuki, czy inny wyrób, czy transakcję związaną z wymianą waluty, to wtedy, to tak jak do tej pory w zasadzie przychodzimy i nabywamy przykładowo walutę w kantorze, to teraz jednak będziemy musieli podać dodatkowe dane typu imię, nazwisko, czy nasz adres zamieszkania albo numer PESEL. Jakie to będą dane, to będzie szczegółowo określone w wytycznych i tylko te dane będą wymagane. Z drugiej strony trzeba być świadomym tego, że trzeba je będzie przekazać.
To powyżej tych 3000 euro. No i teraz przede wszystkim pytanie, które rodzi się i u naszych słuchaczy, i u mnie równocześnie. Gdzie trafią moje dane? Czy pani z kantoru to bezpieczne miejsce, żeby podawać takie dane wrażliwe? No i co z ochroną danych osobowych?
To jest bardzo duży i ważny problem, który dotyczy wszystkich. Tym bardziej, że miejmy świadomość, że no, nasze dane po prostu mogą podlegać różnemu wykorzystaniu i przede wszystkim obrotowi, bo miejmy świadomość, że żyjemy w czasach, kiedy dane to nowe złoto i tymi danymi po prostu się obraca. Zalecałbym naprawdę bardzo dużą ostrożność przy podejmowaniu tego typu decyzji i transakcji. Po prostu dlatego, aby z jednej strony mieć na względzie bezpieczeństwo naszych danych, bo to jest nasze bezpieczeństwo, dwa, jednak korzystaniu z bezpiecznych i sprawdzonych kontrahentów, ponieważ tutaj tego zaufania po prostu można mieć więcej.
No na pewno do tej sprawy będziemy wracać, bo ona budzi dużą dyskusję i rozgrzewa, bo tak jak pan mówi, no powierzanie swoich danych przy płatności powyżej 3000 euro i dawanie swoich danych, no na pewno budzi dozę zaniepokojenia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo uprzejmie również. Dziękuję, do usłyszenia.
A my, drodzy państwo, teraz mamy połączenie z panem Rafałem Górskim, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Od 10 lipca 2027 roku na terenie całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał limit płatności gotówkowych w wysokości 10 tysięcy euro między przedsiębiorcami. Jest to związane z rozporządzeniem w sprawie prania pieniędzy. Jak pan się odnosi do tego rozporządzenia i do tych planów?
No to jest celowe działanie lobby, któremu zależy na tym, żeby gotówka została wcześniej czy później zlikwidowana. To jest lobby biznesowe, bankowe, duże korporacje, połączone oczywiście z politykami, decydentami, którzy właśnie realizują plany tego lobby w praktyce, jakby podejmując takie, a nie inne decyzje polityczne. W tej chwili mamy taką sytuację, jak pani powiedziała, że w przyszłym roku limit między przedsiębiorcami transakcji handlowych to będzie 10 tysięcy euro. Natomiast no, dzisiaj czy w ramach tych rozporządzeń, które są obecnie, to jest 10 tysięcy euro. za jakiś czas to będzie 5000 euro i tak dalej. Jest to taka metoda salami, że te limity będą się zmniejszać, no i to będzie prowadziło do różnego rodzaju utrudnień związanych z używaniem gotówki. No a jak ludzie doświadczają różnych utrudnień, to starają się unikać tych utrudnień, więc będzie to szło w kierunku tego, żeby używać płatności bezgotówkowych.
Miałam niedawno okazję rozmawiać z przedstawicielem rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Są oni bardzo negatywnie nastawieni do tego rozporządzenia i do nowych obowiązków, które będą na nich spoczywały, bo będą musieli też identyfikować płatności powyżej 3000 euro, tak? To będzie weryfikacja tożsamości płatnika, już nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, ale także osobą fizyczną i przedsiębiorcą.
Tak, no to jeszcze dodam, że dla osób, klientów indywidualnych, również słuchaczy Radia Wnet, no to będzie taka trudność, że nie będzie można zapłacić w sklepie powyżej 10 tysięcy euro, jeżeli transakcja będzie dochodziła. Natomiast tak jak pani wspomniała, w tych granicach już powyżej 3000 euro taka transakcja przedsiębiorcy będą zobligowani do tego, a właściwie zmuszeni do tego, żeby odnotowywać tą informację i przekazywać ją, zgłaszać w Polsce do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Kiedy to będzie po prostu rodziło jakieś podejrzenia przedsiębiorcy? No, pytanie, kiedy ta transakcja będzie budziła te podejrzenia? No, prawdopodobnie dla świętego spokoju wszystkie te transakcje będą odnotowywane przez przedsiębiorców i niestety, no bo będą się bali, nie wiem, fiskusa czy innych organów administracji publicznej. No a jednocześnie będzie tak, że to będzie nakładało dodatkowe obowiązki, czas, stres, problemy różnego rodzaju. Więc absolutnie zarówno dla małych przedsiębiorców, średnich, mikrofirm, ale też dla zwykłych klientów jest to niekorzystna sytuacja. Korzystna jest dla dużych big techów, korporacji, tak zwanych fintech, czyli tych, które obracają technologię, jakby, które zajmują się technologiami finansowymi, czyli przepływem pieniędzy w formacie bezgotówkowym. Bankowcy na tym oczywiście będą zarabiać. Natomiast zwykli obywatele, małe firmy, które są podstawą naszej gospodarki, po prostu będą obciążone kolejny ciężar im się włoży na kark.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców na razie nie dostał dokładnych wyliczeń ani kosztów, jakimi mogą być obciążeni przedsiębiorcy. To jest duża niewiadoma ze strony Ministerstwa Finansów. No i pytanie, czy my w takiej sytuacji będziemy zmuszeni, bo pamiętamy rozporządzenie DSA i tutaj na razie Polska tego nie wdraża. Przepisy zostały zawetowane na poziomie kancelarii prezydenta, przez pana prezydenta. A jak pan myśli, będzie w tym zakresie? Jakie tu mogą być rozwiązania, drogi właśnie, jeżeli chodzi o te limity?
Znaczy ja, biorąc pod uwagę moje 30-letnie doświadczenie w różnego rodzaju działaniach obywatelskich w Polsce, no to władza, jeżeli tylko może, to po prostu robi wszystko, żeby mieć większą władzę nad obywatelami, nad małymi przedsiębiorcami. Więc zakładałbym tutaj czarny scenariusz, nie opowiadałbym opowieści romantycznych, fantazji różnych, że tu będzie dobrze, bo taką narrację tak zwaną i taką propagandę szerzy lobby bezgotówkowa. Zakładałbym czarny scenariusz i zachęcał wszystkich, którzy nas teraz słuchają, czy to są klienci, indywidualni obywatele, czy mali i średni przedsiębiorcy, żeby po prostu na wszelkie sposoby wobec tej, żeby komunikować swój sprzeciw, nie wiem, informować czy pytać o to posłów, senatorów, takie czy inne instytucje państwowe, bo im większy nacisk oddolny, tym po prostu szansa na jakąkolwiek zmianę jest większa. Ja przypomnę, że w ramach kampanii obywatelskiej, Instytut Spraw Obywatelskich, w ramach kampanii Broń Gotówki, między innymi mocno protestowaliśmy przeciwko limitom, które miały być nałożone na klientów indywidualnych i Prawo i Sprawiedliwość się tylko i wyłącznie z nich wycofało, dlatego że był ostry sprzeciw opinii publicznej, oddolny. Więc jak mnie pani pyta o scenariusze, nie zakładałbym żadnych scenariuszy pozytywnych, tylko czarne scenariusze i w związku z tym trzeba się brać po prostu do roboty w sensie takim, że na wszelkie możliwe sposoby protestować i mieć świadomość tego, że to się dzieje. Inna sprawa, że my doświadczamy tego i ludzie, którzy nie mają kart płatniczych, ja karty płatniczej nie mam, płacę tylko gotówką, wszyscy ci w Polsce doświadczają notorycznie, nawet bez tych rozporządzeń, o których pani mówi, które przychodzą z Brukseli, utrudnień związanych z płatnością w formie gotówki. Jest coraz mniejsza liczba bankomatów, są coraz większe nominały w tych bankomatach, wypłaca się 200 zł w bankomacie, no i po prostu później w sklepie spożywczym czy innym sklepie po prostu sprzedawca nie ma jak wydać pieniędzy. Do bankomatów trzeba jechać daleko, szczególnie na prowincjach. Po prostu postępuje wykluczenie gotówkowe, jak Polska długa i szeroka. Tak jak przez dekady mieliśmy postępujące wykluczenie transportowe. Dzisiaj, pamiętam jak w 1995 roku mówiliśmy o tym, że by nie likwidować kolejowych połączeń lokalnych, nie likwidować autobusów, to w 1995 roku ludzie się pukali w głowę i mówili, że jesteśmy oszołomami. Natomiast po kilku dekadach okazało się, że problem wykluczenia transportowego to jest, znalazł się w centrum debaty publicznej. Dzisiaj to samo mamy z wykluczeniem gotówkowym. Po prostu na wszelkie sposoby utrudnia się ludziom wypłacanie gotówki i korzystanie z niej. I to jakby też tutaj apeluję do słuchaczy Radia Wnet, żeby się nie dali urabiać tej propagandzie po takich czy innych polityków z tej czy innej partii albo takich czy innych instytucji, że no przecież gotówka jest dostępna, możemy korzystać z gotówki, nie jest zakazana, nie jest zlikwidowana i tak dalej. Każdy kto, to są po prostu śmieszne opowieści, śmieszne dla wszystkich, raczej mało śmieszne dla wszystkich tych, którzy na przykład, którzy nie korzystają z płatności bezgotówkowych, bo po prostu jest bardzo trudno dzisiaj płacić gotówką, na wszelkie sposoby w różnych miejscach się utrudnia to płacenie.
To proszę jeszcze nam powiedzieć na koniec, powiedział pan oczywiście o tym lobby, powiedział o tych firmach. Jakie korzyści płyną do big techów, do fintechów, o których pan mówił, właśnie z tego, że eliminuje się gotówkę, ogranicza się tę gotówkę?
No przede wszystkim od każdej transakcji bezgotówkowej te instytucje, to całe lobby ma jakiś procent i przepływają zyski do nich, do tych instytucji, do tych ludzi. Z drugiej strony oczywiście jest to tak zwane profilowanie, czyli informacja o tym, gdzie płacimy, za co płacimy, ile płacimy, kto płaci i tak dalej, i tak dalej. To jest bezcenne po prostu dzisiaj. Wszyscy duzi gracze, wszystkie korporacje chcą danych o nas. Jeżeli my płacimy gotówką, to mają mniej tych danych o nas. W związku z tym wszyscy ci, którzy dzisiaj oszaleli z chciwości, mają mniejsze zyski, a właśnie gotówka powoduje, że tych danych mają mniej. Więc oni robią wszystko, co się tylko da, żeby tą gotówkę zlikwidować. Ja miałem ostatnio spotkanie z kimś, kto, nie będę zdradzał nazwiska instytucji, ale z kimś, kto w Polsce po prostu był w różnych miejscach tego całego systemu finansowo-gospodarczego i po różnych stronach barykady, i on po prostu potwierdza to, co mówią ci obywatele zaniepokojeni, których często się oskarża o tak zwaną teorię, że są wyznawcami teorii spiskowych. On ostatnio potwierdził mi w rozmowie takiej prywatnej, że znając dobrze to lobby bezgotówkowe, widzi i wie od lat, od dekad, jak w Polsce podejmuje to lobby działania, które mają właśnie na celu likwidację gotówki. Niestety dzisiaj na świecie, w Polsce, w Europie jest mało instytucji dużych, silnych graczy, którzy mają siłę do tego, żeby protestować przeciwko utrudnianiu korzystania z gotówki. Natomiast ci najwięksi po prostu siłę mają i robią wszystko, używają wszystkich narzędzi im dostępnych do tego, żeby nam gotówkę obrzydzić, żeby utrudnić, żebyśmy z niej jak najmniej korzystali, a później wjadom jak na białym koniu z tym, żeby po prostu z kartą kredytową i z blikiem i z różnymi udogodnieniami, które niestety na końcu skończą się tym, że będziemy po prostu ich niewolnikami już stuprocentowymi.
Pamiętamy ten projekt Masz gotówkę, masz wybór. Państwo to zainicjowali. Format Broń gotówki to było w styczniu 2025 roku. Czy to się jakoś zmieniło? Czy to jakoś ewoluowało? Jak to dzisiaj wygląda, ten projekt?
No, czeka nas, przygotowujemy się do 16 sierpnia, czyli do kolejnej edycji Dnia Płacenia Gotówką. Więc na tyle, ile możemy skromnymi siłami społecznymi, oddolnymi, obywatelskimi, promujemy gotówkę. No, tyle się zmieniło, że ta pętla na szyi nas wszystkich, tych, którzy cenią sobie wolność, się po prostu coraz mocniej zaciska. Chociażby ta kwestia w dużych miastach typu Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, płacenie w ramach opłat parkomatowych, no już tylko, znaczy już nie można tego płacić gotówką. Również za kwestie związane z płaceniem za korzystanie z transportu publicznego. Też już po prostu w wielu miastach w Polsce, dużych, wojewódzkich, w tramwaju, w autobusie nie ma już automatów do płacenia gotówką. My jakby robimy różnego rodzaju działania oddolne, żeby tą sytuację zmienić. Cały czas czekamy na decyzję prezydenta. Złożyliśmy w zeszłym roku dwie ustawy do prezydenta Karola Nawrockiego. Jedna właśnie podwyższająca limit płatności między przedsiębiorcami do 10 tysięcy, bo przypomnę, w tej chwili ten limit w Polsce to jest 15 tysięcy złotych. Więc my zaproponowaliśmy w zeszłym roku, żeby ten limit był wyższy, 10 tysięcy euro. Natomiast druga kwestia, no to żeby właśnie te kwestie parkomatowe były załatwiane tak, że ludzie mogli płacić też gotówką. Więc na pewno skala nasze działania progotówkowe w stosunku do działań antygotówkowych to jest jak mrówka do słonia, no ale co nam pozostaje? Myślę, że warto mimo wszystko walczyć i pokazywać, że są ludzie w Polsce, że konsumenci że domagają się wolności wyboru, żeby zresztą to natomiast bardzo duża zmiana nastąpiła w związku z tym, taka mentalna w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, za naszą wschodnią granicą. To znaczy jeszcze 5 lat temu to lobby bezgotówkowe było bardzo harde i bardzo bezczelne, mówiąc o tym, że Polacy i że więcej domagają się płatności bezgotówkowych i że więcej płatności bezgotówkowych to lepiej dla Polaków i dla naszego państwa. Natomiast to bezczelne i chciwe lobby dzisiaj już trochę jest mniej bezczelne, ponieważ no, doświadczenia z wojną za Ukrainę, te ataki na infrastrukturę krytyczną, na kwestie związane z opłatami bezgotówkowymi, no, pokazują, że możemy się obudzić z ręką w nocniku i nawet ten poradnik, który został rozesłany, bezpieczeństwa, który rozesłany został do wszystkich gospodarstw kraju. My tam apelowaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby oprócz informacji o tym, że każdy z nas powinien mieć gotówkę, żeby też każdy z nas płacił gotówką jakby regularnie, systematycznie. No bo to jest tak na przykład w Szwecji taki poradnik został wydany, no to tam właśnie są, miej człowieku gotówkę i korzystaj z niej, bo samo posiadanie gotówki to nie jest wystarczające, bo po prostu później przyzwyczajamy się różnego rodzaju instytucje, czy sklepy, czy przedsiębiorcy, no po prostu przyzwyczajają się do tego, że jest tylko, jeżeli nie korzystamy z gotówki, że jest tylko obrót bezgotówkowy.
Mam nadzieję, że do zobaczenia w takim razie w sierpniu.
Tak, no ja mam nadzieję, że państwo jakby też będą nagłaśniać ten dzień płacenia gotówką.
Tak, tak, będziemy, to już się możemy umówić, panie prezesie, i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam.
Pan Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, był naszym gościem.